jak Dawid oparł się Goliatowi.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Agnieszka, Ewa, Zbigniew, Dorota, Wojciech oraz Michał, który wjechał grubiej. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. W ramach ogłoszeń parafialnych chciałem się pochwalić, że zostałem zaproszony do wygłoszenia prelekcji historycznej w Polkowicach o Paderewskim, bo oni mają teraz festiwal skupiony wokół Paderewskiego. Bardzo mi było miło. Jeśli ktoś chciałby mnie zapraszać, to ja się polecam. No ale przejdźmy do rzeczy. Dziś chciałem się zmierzyć z tematem, o który bardzo wielu z Was mnie pytało, czy kiedyś w końcu zrobię, bo pewne podobieństwa nasuwają się same, a chodzi oczywiście o wojnę Finlandii ze Związkiem Radzieckim. Także zapraszam Was na odcinek 192. Wojna Północna. Może zanim zacznę opowiadać o samej wojnie, to zmierzmy się z podobieństwami, jakie występują między tą sytuacją, a aktualnie trwającą wojną Rosji z Ukrainą, a właściwie ruską inwazją. Zwróćmy uwagę na to, że podstawowe, pierwsze co się rzuca, to rzeczywiście najeźdźca. No, czy Związek Radziecki, czy Rosja. Rosja uważa się za spadkobiercę prawnego Związku Radzieckiego, więc najeźdźca jest z grubsza ten sam. Generalnie chodzi o to, że duży kraj najeżdża mały z absolutnie wydumanego powodu, bazującego na jakoby zagrożeniu dla własnego bezpieczeństwa. Tak było w Finlandii, tak jest dzisiaj. Poza tym inwazja ta jest dokonana dużymi siłami, które są źle dowodzone, mają kiepską logistykę i ponoszą bardzo ciężkie straty. Niemniej jednak założenie było takie, że ta wojna zostanie zakończona szybko i że będzie można w ciągu kilkunastu dni przedefilować w stolicy. Do tego nawet stopnia, że do Finlandii radzieccy żołnierze nie dostali porządnych zimowych mundurów, chociaż był to już listopad i było generalnie zimno. Kolejnym podobieństwem jest to, że w obu wypadkach najeźdźca ponosi potężne straty, ponieważ obrońca stosuje tak zwaną obronę totalną, czyli broni się wszystkim, czym może. I wreszcie dochodzimy do postaci przywódcy, bo w obu przypadkach liderem broniącego się kraju był człowiek, który nie należał do, czy nie należy do większości etnicznej, która stanowi większość w tym kraju. Jest takim nieoczywistym liderem, ale staje się symbolem narodowego oporu. Takie są podobieństwa. No ale są jednak pewne zasadnicze różnice, które różnią oba konflikty i rozważanie tych podobieństw i różnic ułoży nam dzisiejszą opowiastkę, ponieważ referowanie tego, co się krok po kroku działo w Finlandii, to może zrobić każdy. Podstawową, absolutnie fundamentalną różnicą jest taka, że Finlandia nie otrzymała prawie żadnej pomocy z zewnątrz. Owszem, przyjechali ochotnicy ze Szwecji, ale nie stanowili oni znaczącej siły w ramach fińskiej armii, podobnie jak zagraniczni ochotnicy w Ukrainie także nie stanowią znaczącej siły, ledwie kilka procent stanu osobowego ukraińskiej armii. Ale Ukraina otrzymuje gigantyczne dostawy uzbrojenia, podczas gdy Finlandia nie otrzymała takiej pomocy. Finlandia też nie otrzymała takich wielkich, potężnych pożyczek, ani nie miała szerokiego wsparcia. Generalnie wszyscy tak bardzo bali się Związku Radzieckiego, albo to była dla nich tak bardzo odległa kwestia, bo przecież ta Finlandia dopiero co należała do Rosji, kolejne podobieństwo, że mało kto był zainteresowany mieszaniem się w ten temat. Kolejną różnicą jest taka, i to jest ogromna różnica, mianowicie Ukraina została zaatakowana z trzech stron, więc walczyła z początku, teraz już trochę mniej, ale z początku walczyła praktycznie rzecz biorąc w okrążeniu. Natomiast Finlandia została zaatakowana tak naprawdę z jednego kierunku i gro tej wojny, gro rosyjskich strat miało miejsce w przesmyku karelskim pomiędzy Zatoką Fińską a jeziorem Ładoga i tam generalnie ta wojna się toczyła, więc to było bardzo stunelowane punktowe uderzenie. I wreszcie ostatnią różnicą, prawdopodobnie, jest rezultat tej wojny, bo Finlandia swoją wojnę de facto przegrała. Oczywiście przegrała ją taktycznie, aczkolwiek strategicznie rezultat był znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ z jednej strony owszem, Finlandia poniosła straty, ale z drugiej strony realnie nie miała szans wygrania tej wojny, natomiast groziło jej bycie podbitą przez Związek Radziecki. Więc generalnie Finlandia taktycznie wojnę przegrała, strategicznie skłaniam się raczej ku wersji, że ją wygrała. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to tego nie wiemy. Nie wiemy, jak ta wojna się zakończy, ale już teraz wiemy, że Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę na polu bitwy. Ja nie mówię, że ona jest duża, ja mówię, że ona ma szansę to zrobić. Pytanie jeszcze, jak to zdefiniujemy zwycięstwo w tej wojnie. Po drugie, jeżeli chodzi o sytuację strategiczną, to Rosja przegrała tę wojnę właściwie w trzecim albo czwartym dniu jej trwania, kiedy okazało się, że Ukraina nie padła od razu. Na Rosję zostały nałożone potężne sankcje i nagle została ona wyizolowana, przynajmniej z naszej tutaj zachodniej wspólnoty, za wyjątkiem oczywiście Węgier, bo te się dalej przytulają. Natomiast sytuacja jest taka, że strategicznie Rosja ma teraz ogromny problem, żeby minimalizować straty, ale generalnie to jest dla niej potężna porażka, podczas gdy porażka, albo kto woli pyrrusowe zwycięstwo, które de facto jest porażką w takiej sytuacji dla Związku Radzieckiego w wojnie z Finlandią, było bardziej kompromitacją i sygnałem do działania niż czymś, co realnie osłabiło Związek Radziecki, bo ta wojna realnie Związek Radziecki wzmocniła, bo Stalin zrozumiał, że pomysły na czystki to nie były najlepsze rzeczy i teraz trzeba gwałtownie unowocześnić, wzmocnić radziecką armię, bo jest bardzo słaba, nie mogła podbić Finlandii. Podczas gdy znowu, to są tylko spekulacje, ale wydaje mi się, że ta wojna Rosję bardzo, bardzo osłabi. Ale to tyle w kwestii rozprawienia się na dzień dobry z pewnymi, może nie tyle mitami, co podobieństwami i różnicami. Przejdźmy teraz do Finlandii, taką jaką ona była u progu 20. stulecia. Więc najważniejsze jest to, że przed upadkiem Imperium Rosyjskiego i rozpętaniem się wojny domowej rewolucji bolszewickiej, Finlandia funkcjonowała jako autonomiczne księstwo w ramach Imperium Rosyjskiego. Miała podobny status, jak swego czasu miało Królestwo Polskie, to znaczy miała własny samorząd, własny parlament, oczywiście nie mogła prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej itd., ale miała całkiem sporą autonomię, włącznie z tym, że na własne wewnętrzne potrzeby Finowie wprowadzili sobie prawo wyborcze dla kobiet w 1906 roku, zdaje się, co plasuje ich w absolutnej awangardzie w tej przynajmniej kwestii. Tu polecam mój odcinek Historia Praw Kobiet, chyba 44 to był. W każdym razie, Finlandia miała sporą autonomię, Finlandia miała też sporą samorządność w ramach tego, ale oczywiście była częścią Imperium Rosyjskiego. Stan ten zmienił się w 1917 roku, kiedy to w Rosji wybucha rewolucja lutowa, to warto podkreślić. Bo kiedy to się dzieje i widać, że Imperium Rosyjskie trzeszczy w szwach, to Finowie robią wszystko, żeby przejść ku niepodległości. Przy czym ostatecznie dochodzi do głosowania w parlamencie fińskim. Ma ono miejsce już po rewolucji październikowej, w której to bolszewicy przejmują władzę. To głosowanie zakończyło się bardzo nieoczywistym wynikiem, bo na 188 posłów w fińskim parlamencie 100 było za niepodległością, a 88 przeciw tejże niepodległości. Oczywiście to 100 wystarczyło do ogłoszenia niepodległości. Ona została ogłoszona 6 grudnia 1917 roku i automatycznie zaraz później wybucha nam wojna domowa w Finlandii na obraz i podobieństwo wojny domowej w Rosji. Wojna ta trwa raptem pół roku, bo kończy się ona w maju 1918 roku. Czerwoni, w sensie komuniści, przegrywają i Finlandia wchodzi na jasną, prostą ścieżkę bycia w miarę normalnym, młodym, ale już demokratycznym krajem. Finlandia wybiera sobie nowy parlament, wybiera sobie prezydenta, tworzy rząd i zaczyna budować własną państwowość, której oczywiście zaczątkiem było to autonomiczne Wielkie Księstwo Finlandii. Oczywistym jest w Finlandii, że to nie jest tak, że Rosja pogodziła się z faktem utracenia swoich zachodnich terytoriów. Rosja nie pogodziła się w owym czasie ani z utratą Litwy, Łotwy, Estonii, ani utratą Finlandii, ani też z utratą ziem polskich oczywiście. W związku z powyższym Finlandia funkcjonowała w stanie permanentnego zagrożenia ze strony Rosji. Dlatego też w Finlandii z jednej strony ustrój był jak najbardziej demokratyczny, tworzono nowoczesne instytucje, ale z drugiej strony stawiano na obronę, co też zaskutkowało później w trakcie wojny, ponieważ w Finlandii ta tradycja trwa do dzisiaj. Bardzo ważnym jest kwestia przysposobienia obronnego służby wojskowej, która jest obowiązkowa, ale która jest rozwiązana w bardzo sprytny sposób, ponieważ odbywa się ją na przykład weekendami. Daje się jeden weekend w miesiącu, w tej chwili trzeba odbyć służby wojskowej. Oczywiście uprzednio odbywszy taką dłuższą, kilkumiesięczną służbę wojskową. Ale chodzi o to, że społeczeństwo w Finlandii jest bardzo mocno zmilitaryzowane w tym znaczeniu, że przeszkolenie wojskowe zarówno dzisiaj, jak i wtedy było absolutnie powszechne. To nie znaczy, że armia była duża, bo Finlandia miała maleńką armię. Ale chodzi o to, że o ile zawodowa armia była maleńka, o tyle w społeczeństwie praktycznie rzecz biorąc każdy mężczyzna był w ten czy inny sposób przeszkolony wojskowo i w razie, jeżeli nastąpi jakaś potrzeba, to może on szybko i sprawnie zostać zmobilizowanym. No i teraz tak, mamy rok 39. Związek Radziecki już dawno skumał się z Hitlerem, już rozebrał Polskę, już zrobili sobie wspólną defiladę zwycięstwa, co potem sowiecka propaganda starała się bardzo mocno ukryć, ale takie są fakty. Następnie Stalin rozpoczął agresywną politykę wobec pozostałych sąsiadów, zgodnie z założeniami paktu Ribbentrop-Mołotow, który przecież dzielił Europę pomiędzy strefą wpływów radziecką i strefą wpływów III Rzeszy. Stalin produkował bardzo silne naciski na rządy Litwy, Łotwy, Estonii, ale także oczywiście rządy Finlandii. Oprócz tego w Moskwie produkowane były kolejne partie komunistyczne dla danych krajów i przygotowana została także partia komunistyczna dla Finlandii, w której to znajdowali się ludzie, którzy albo w Finlandii byli absolutnie źle widziani, bo byli zamieszani w tę wojnę z 1918 roku domową, albo też Finami byli jedynie z nazwy, bo mieli jakiegoś tam pradziadka Fina, ale na przykład pochodzili sobie z wnętrza Rosji. Nie było to jednak ważne, kim oni byli, ponieważ mieli być tylko i wyłącznie podkładką po to, żeby stworzyć w Finlandii nowy rząd w całości, w 100% kontrolowany przez Stalina, wedle tego samego scenariusza, jaki nastąpił na przykład w Polsce w 1945 roku, kiedy Bolesław Bierut został przywieziony de facto w teczce z Moskwy. Nikt o nim specjalnie wcześniej nie słyszał, ale to nie miało znaczenia. Chodziło o to, że Związek Radziecki miał przyszykowanych ludzi, którzy w sprzyjającym momencie mieli przejąć władzę w Finlandii, a potem albo a złożyć akces oficjalny o przyjęcie do Związku Radzieckiego i tak Finlandia wróciłaby do Rosji, albo b prowadzić jak najbardziej służalczą politykę na kolanach po to, żeby Rosja, nie wcielając Finlandii do swojego terytorium, mogła ją kontrolować. To, czy Stalin chciał pójść scenariuszem pierwszym czy drugim, miało się dopiero okazać, to w dużej mierze zależało od sytuacji międzynarodowej. Różnica nie była wielka, gdyż autonomia krajów satelickich wobec Związku Radzieckiego była dosyć iluzoryczna, przynajmniej w czasach Stalina. Później wiadomo, było jej troszeczkę więcej, a tu z szczególnie chlubnym przykładem Jugosławii, która w ogóle była niezależna od Związku Radzieckiego. Ale generalnie, wtedy w 1939 roku jeszcze nikt nie wiedział, którą drogę wybierze Stalin. Pewnym było jedno, że Stalin bardzo, ale to bardzo chce wykorzystać armię, która dopiero co przeszła wielką czystkę. I nawet Stalin musiał zdawać sobie sprawę z tego, że wielka czystka osłabiła Armię Czerwoną, bo przecież wybił 90% generałów i pułkowników. To powodowało, że ta armia siłą rzeczy nie mogła być równie skuteczna, jak była kiedyś, ale liczył na to, że będzie przynajmniej bardziej zmotywowana, ideologicznie czystsza i przez to potężniejsza. Jego kalkulacje zostały zweryfikowane i zostały zweryfikowane brutalnie, co zresztą jest kolejną paralelą tej wojny z wojną dzisiejszą rosyjską z Ukrainą, ponieważ tutaj także kalkulacje absolutnie zawiodły władcę. Mówiłem o kolejnym podobieństwie, czyli względach bezpieczeństwa. Rosja dzisiaj twierdzi, że musiała zaatakować Ukrainę, żeby się bronić przed NATO. Natomiast w owym czasie Rosja twierdziła, że musi zaatakować Finlandię, żeby bronić Leningradu. Bo warto tutaj zauważyć, że w owym czasie granica przebiegała w okolicach ówczesnego miasta Terijoki. Dzisiaj jest to Zielonogórsk i jest to po prostu dzielnica Petersburga. Zielonogórsk jest częścią większej dzielnicy, rejonu, można powiedzieć, tak się nazywa rajon, kurortny rajon, który niemal w całości był w Finlandii w owym czasie, a dzisiaj stanowi północne przedmieścia Petersburga. Z centrum Terijoki na Niewski Prospekt, czyli jakby centralną ulicę Petersburga, wróć Leningradu, jest do tej pory 50 km. Natomiast jeżeli postawić by w Terijoki armatę i ostrzeliwać, to można by nią ostrzeliwać przedmieścia Leningradu, czy oczywiście dużą armatę. Stalin twierdził, że tak być nie może i że Finlandia musi się cofnąć. Cofnąć aż na przedmieścia Vippuri. Vippuri, które było drugim największym miastem Finlandii w owym czasie, a które znajduje się 100 km od Zielonogórska / Terijoki. Dziś Vippuri znane jest jako Wyborg i znajduje się już w Rosji. Ważne jest to, że Stalin żądał de facto od Finlandii, żeby nie tylko cofnęła swoją granicę o ponad 70 km na północ i północny zachód, ale także, żeby zdemontowała wszystkie umocnienia, jakie zostały utworzone w przesmyku karelskim, czyli tym regionie pomiędzy Zatoką Fińską a tym wielkim, potężnym jeziorem Ładoga. To było oczywiście niewykonalne, bo w tymże przesmyku skoncentrowana była większość fortyfikacji fińskich, tak zwana linia Mannerheima od Karla Gustawa Mannerheima, który był szefem sztabu generalnego armii fińskiej. I wycofanie się z tego oznaczało, że Finlandia cofa się za linię własnych umocnień i jest bezbronna wobec Związku Radzieckiego. Były to żądania kopiuj wklej, takie same, jakie Hitler miał wobec Czechosłowacji ledwie rok wcześniej, półtora roku wcześniej, które to zostały Hitlerowi przyznane w Monachium. I on także domagał się regionu przygranicznego, na który znajdowały się wszystkie Czechosłowacji umocnienia. I ten region otrzymał, bo tam generalnie mieszkali Niemcy. Natomiast w przesmyku karelskim Rosjan prawie że nie było. Tam mieszkali generalnie Finowie, albo jak to woli Karelowie, czyli ta część narodu fińskiego, która pochodzi z tego regionu, takie można powiedzieć, tak jak na przykład nasi Podlasianie na przykład. Oni mają delikatnie różny swój dialekt fińskiego języka, no oczywiście czują się Finami jak najbardziej. I Stalin domagał się więc rzeczy od Finlandii, trudno byłoby się na to zgodzić, żeby Finlandia ustąpiła w taki sposób, co powodowałoby, że byłaby absolutnie w każdej chwili otwarta na jakąkolwiek rosyjską inwazję. Organizowano oczywiście dyplomatyczne przyjęcie 5 października 1939 roku, a więc w momencie dosłownie chwilkę po upadku Rzeczypospolitej, oczywiście chodziło o to, żeby wzmocnić efekt, dopiero cośmy wygrali, się nie boimy wygrywać dalej, zdawali się mówić Sowieci. Zaproszono fińską delegację do Moskwy i tej delegacji przewodził pan Juho Kusti Paasikivi, który był potem prezydentem Finlandii powojennym w latach 46-56. I ta delegacja usłyszała, że jakie są żądania Związku Radzieckiego. A żądań tych było więcej, bo mieli nie tylko wycofać się z przesmyku karelskiego, nie tylko zniszczyć wszystkie umocnienia, jakie mają za linią zaproponowaną rozgraniczenia, ale także dać Związkowi Radzieckiemu na 30 lat w leasing półwysep Hanko, który mieści się pod Helsinkami, na którym jak postawić dużą armatę, spokojnie można ładować w Helsinki, a oprócz tego jeszcze kilka mniejszych półwysłów, kilka mniejszych wysepek. Chodziło o to, że Związek Radziecki chciał kontrolować całą Zatokę Fińską, a kontrolując Zatokę Fińską można było spokojnie kontrolować i Finlandię. Oczywiście, żeby jakoś osłodzić ten deal, to delegacji fińskiej zostało zaproponowane, że w zamian otrzymają dwie gminy, nazwijmy to, na pograniczu, Repola i Porajärvi, które to, tam są tylko lasy i jeziora, nic więcej, więc Finowie mieli oddać strategicznie ważne terytoria, zarówno na granicy, jak i pod Helsinkami, w zamian za trochę więcej lasu i jezior. I oczywiście to było skonstruowane tylko i wyłącznie po to, żeby zaproponować Finom oficjalnie wymianę terytorium, a nie oddanie terytorium. Minimalna różnica, ja wiem, ale miało to być chociażby minimalną osłodą za to, co proponowali towarzysze radzieccy. Oczywiście te negocjacje nie skończyły się niczym, więc towarzysz Mołotow 31 października publicznie, to znaczy na zebraniu Rady Najwyższej, powiedział, jakie są żądania Związku Radzieckiego. Finlandia odpowiedziała, że okej, Jak wam tak bardzo zależy, żeby odsunąć granicę od Leningradu, to my możemy oddać Terioki, powiat Terioki, czyli tę okolicę Leningradu, co spowoduje, że no, granica nasza już się odsunie o 30 km od Leningradu. Leningrad będzie poza zasięgiem artylerii, Leningrad będzie bezpieczny. Oczywiście na to Związek Radziecki zgodzić się nie mógł, znaczy Stalin zgodzić się nie mógł, nie dlatego, że nie była to dobra oferta, tylko dlatego, że jemu zależało na sprowokowaniu wojny albo na otrzymaniu wszystkiego, co i tak chciał zdobyć wskutek wojny, bez wojny. Kompromisowe rozwiązania w takiej logice się oczywiście nie mieszczą. O tym jednak delegacja fińska nie wiedziała i przybyła do Moskwy na kolejne negocjacje 13 listopada z myślą, że będziemy dalej rozmawiać. Jednak rozmowy te oczywiście toczyć się już nie mogły, gdyż Stalin wiedział, że Finowie nie są zainteresowani bezwarunkową kapitulacją bez jednego wystrzału, że Finowie chcą negocjować, a on przecież negocjować ani nie chciał, ani nie mógł, ani też nie czuł, że negocjacje są na miejscu, ponieważ wielki, potężny Związek Radziecki z maleńką Finlandią rozmawiać nie będzie, jak równy z równym oczywiście. W związku z tym musiało dojść do wojny. I teraz chciałem, żebyśmy się na szybkości przyjrzeli różnicy potencjałów obu krajów. W 1939 roku Finlandia miała 3,5 miliona mieszkańców. Związek Radziecki 168 milionów, to znaczy 50 razy więcej. Dla porównania Ukraina ma tylko 3,5 razy mniej ludności od Rosji dzisiaj. Natomiast w kwestii liczby wojsk równicze były chyba nawet jeszcze większe, bo o ile ludzi Finlandia była w stanie wystawić około 300, może nawet 400, może trochę więcej tysięcy, liczmy ostrożnie 300 tysięcy żołnierzy, czyli co dziesiątego mieszkańca Finlandii Finlandia była w stanie wystawić, który Związek Radziecki był w stanie wystawić miliony żołnierzy. Armia Czerwona miała wtedy, zdaje się, 2 albo 3 miliony żołnierzy pod bronią. Nie ma to dokładnie znaczenia, bo ta liczba bardzo szybko się zmieniała, bo bardzo słabo przeszkoleni ludzie po prostu trafiali na front. Natomiast ważne jest to, że na Finlandię Związek Radziecki rzucił około 500 000 żołnierzy. Więc jeżeli zestawić sobie 300 tysięcy kontra 500 000, to jeszcze nie brzmi tak tragicznie. Ale jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj była absolutna przepaść. Finlandia miała 32 czołgi. Związek Radziecki miał w tym czasie kilkanaście tysięcy, bliżej nieokreślonej liczby. Oczywiście one były w dużej mierze małe, słabe i przestarzałe, ale na Finlandię rzuciła około 3000 czołgów. Czyli tu przewaga była 1 do 100. Absolutna, absolutna przepaść. Poza tym Finlandia miała 114 samolotów. Związek Radziecki wysłał na Finlandię około 3-4 tysięcy samolotów. Znowu, dokładnie nie wiemy, ale to były ogromne liczby. W każdym razie Finlandia miała ludzi powiedzmy 2 razy mniej, czołgów 100 razy mniej i samolotów mniej więcej 30-40 razy mniej. To znaczyło, że Związek Radziecki miał absolutną dominację w powietrzu, że w przypadku jakiejkolwiek walki pancernej oczywistym było, że bitwy pancernej nie będzie, bo jedna bitwa pancerna i w tym momencie Finlandia czołgów mieć nie będzie wcale. Z tego wszystkiego doskonale sobie zdawał sprawę głównodowodzący armii fińskiej, czyli Karl Gustav Mannerheim, który nazwisko ma mało fińskie, ponieważ pochodził on ze szwedzkiej rodziny arystokratycznej, co było absolutną normą, ponieważ społeczeństwo fińskie było bardzo chłopskim społeczeństwem. Szlachtę stanowili przede wszystkim Szwedzi oraz ze swedziżowani Finowie, o jakoś tak to się wymawia. W każdym razie piją do tego, że ponieważ Finlandia była częścią państwa szwedzkiego przez 500 lat mniej więcej, no to arystokrację stanowili Szwedzi i to oni mieli ziemię i na nich pracowali Finowie. Potem, kiedy Finlandia trafiła do Rosji i była częścią Rosji przez około 100 lat, sytuacja jakoś bardzo się nie zmieniła, ponieważ w dalszym ciągu szlachty fińskiej prawie nie było. Pojawiło się dodatkowo arystokraci rosyjscy, którzy dostali nadania ziemskie, ale ten trzon arystokracji w postaci Szwedów został utrzymany. Karl Gustav Mannerheim był jednym z nich. On języka fińskiego nauczył się jako dorosły człowiek już i kiedy dowodził fińską armią, no wypowiadał oczywiście komendy po fińsku, ale to no, w dalszym ciągu był to fiński delikatnie mówiąc daleki od ideału. I pod tym względem bardzo on podobny jest do aktualnego prezydenta Ukrainy, bo zwróćcie uwagę, że Zełenski jest rosyjskojęzycznym Żydem, a więc nie jest ukraińskojęzycznym Ukraińcem, na przykład odbiega od tego mainstreamu ukraińskiego, nazwijmy to, i to ich bardzo ładnie łączy. Ale wracając do Mannerheima. Mannerheim był oczywiście wojskowym. Mannerheim był generałem armii carskiej jeszcze, a potem generałem armii fińskiej, głównodowodzącym tejże armii. To był człowiek doświadczony, jeżeli chodzi o wojskowość i doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jedyna szansa, żeby Finlandia się obroniła, to po pierwsze linia umocnień, linia Mannerheima, w którą Finlandia zainwestowała ogromne pieniądze przed wojną, a po drugie to stosowanie przede wszystkim walki partyzanckiej i za wszelką cenę unikanie strat własnych. Jakiekolwiek walki pancerne, walne bitwy, tak dalej, to nie wchodziło w grę, bo Finlandia nie byłaby w stanie zrekompensować jakichkolwiek strat poważniejszych, ponieważ, jak już mówiłem, wystawiła ona 10% swojej ludności albo co piątego mężczyznę. Podczas gdy Związek Radziecki zapasu ludzi miał, no, naroda u nas mnoga, jak to się mawiało, Związek Radziecki wysłał na tę wojnę 0,3% swojej ludności, a to i tak tylko i wyłącznie dlatego, że się nie spodziewał tak zdecydowanego oporu fińskiego, bo plan radziecki był taki, żeby Finlandię zalać krasnoarmijcami, którzy za 2 tygodnie będą defilować w Helsinkach. Taki był oryginalny plan. No ale wyszło troszeczkę inaczej. Mannerheim, spodziewając się, że Związek Radziecki może wymyślić sobie jakiś casus belli, sprowokować jakieś wydarzenie, które potem będzie uznawał jako powód do zaatakowania Finlandii, polecił, żeby całą artylerię fińską cofnąć na tyle daleko, żeby jej zasięg znajdował się poza granicą radziecką, to znaczy, żeby artyleria była w stanie ostrzeliwać tylko terytorium fińskie. I to zostało upublicznione, że proszę bardzo, my się cofamy, my nie mamy żadnych złych intencji. Oczywiście fakty NKWD czy Związkowi Radzieckiemu jakoś specjalnie nigdy nie przeszkadzały. W związku z powyższym 26 listopada 1939 roku doniosły one o ostrzelaniu artyleryjskim wsi Mainila, która znajdowała się na granicy. Oczywiście ostrzał został dokonany przez samych Sowietów, ale no, to nie miało wielkiego znaczenia. Chodziło o to, żeby mieć jakikolwiek casus belli, tak samo jak miało to miejsce chociażby w Gliwicach z rzekomym polskim atakiem na radiostację gliwicką. Fakty są takie, że wieś została ostrzelana, że dokonali tego towarzysze radzieccy i to zostało dokładnie wykorzystane jako powód, żeby Finlandię zaatakować w odpowiedzi na ten ostrzał, bo Związek Radziecki przecież nigdy na nikogo nie napadł. Związek Radziecki zawsze się tylko bronił, a potem kontratakował. Temat został odpowiednio obrobiony politycznie, podgrzany i 30 listopada, więc zaledwie 4 dni po tym ostrzale, zbierana już od ponad roku na granicy Armia Czerwona przekraca granicę z Finlandią i po prostu ją atakuje. No i rozpoczyna się wojna, która okaże się być kluczowa w owym czasie dla Związku Radzieckiego. Jeżeli chodzi o atak rosyjski, jeżeli chodzi o ich strategię, tu nie ma się to za bardzo rozdrabniać. Główny atak poszedł dołem, w sensie od strony Leningradu przez przesmyk Karelski, ale także Sowieci zaatakowali w sumie na całej długości granicy w wielu miejscach. Aczkolwiek to był jeden z ich błędów taktycznych, ponieważ jeden z rosyjskich ataków, konkretnie atak 9 Armii, szedł na wysokości środka Finlandii w stronę miasta Oulu. Armia ta miała dojść do Oulu i przeciąć Finlandię na pół. Problem tylko polega na tym, że północ Finlandii jest rzadko zaludniona i mało kto tam mieszka, więc nie miało to większego znaczenia. Trochę bardziej sensowny był atak 14 Armii w okolicach Murmańska w celu zajęcia Petsamo, bo Petsamo było miastem fińskim, które znajdowało się na wybrzeżu Morza Arktycznego. W ten sposób Finlandia miała dostęp, miała wyjście na Ocean Arktyczny, wyjście na północ. A atak ten oczywiście błyskawicznie go odciął i tym samym Związek Radziecki miał wspólną, czy ma do dzisiaj wspólną granicę z Norwegią dzięki temu. W każdym razie, jak już mówiłem, gro armii szła z południa, z obu stron jeziora Ładoga. Ponieważ Związek Radziecki spodziewał się, że ta wojna się zakończy w ciągu dosłownie 2 tygodni, no to, jak już mówiłem, żołnierze nie byli na to przygotowani, logistyka nie była na to przygotowana, a trzeba było Finlandię zaatakować w listopadzie, ponieważ Finlandia, a szczególnie południowy wschód Finlandii, no to są niekończące się bagna, jeziora, rzeki, tereny podmokłe. Teren, który trudno jest forsować, kiedy stoi woda, więc trzeba czekać, aż zamarznie, bo to jest jedyny moment, kiedy można tamtędy przejść. Przejechać czołgiem, przejechać transporterem opancerzonym, przewieźć ciężarówkami jakiekolwiek zaopatrzenie, przewinąć armaty. W związku z powyższym Atak ten musiał nastąpić, jak tylko lody skują powierzchnię jezior i zamarzną te bagna, a więc w listopadzie. I plan był taki, że on zakończy się do połowy grudnia szybko i sprawnie. Finlandia zostanie zdobyta, no bo przecież Finlandia nie ma szans się obronić. Problem jednak polegał na tym, że Finowie stawili znacznie bardziej zacięty opór, niż się Związek Radziecki spodziewał. Zastosowali oni tak zwaną obronę totalną, coś co dzisiaj robią Ukraińcy. Znaczy, po pierwsze, rekrutuje się tak wielką armię, jak tylko się da, no i ta regularna armia robi swoją robotę, ale cywile także pomagają. Na przykład w przypadku Ukrainy cywile robili koktajle Mołotowa, w Finlandii było podobnie. Koktajle Mołotowa nie zostały wynalezione przez Finów, ale oni je spopularyzowali w trakcie tej wojny, nawiasem mówiąc. Cała gospodarka kraju, całe funkcjonowanie państwa zostało przestawione na obronę. Każdy, kto mógł coś zrobić dla obrony kraju, robił to. Czy to chodziło o szycie mundurów, czy oddanie swojego samochodu, jeżeli ktoś miał, na potrzeby wojska, czy też robienie koktajli Mołotowa, czy też kopanie okopów. Każdy coś robił. W związku z powyższym, no, siłę armii można wzmocnić tym, że żołnierze nie muszą kopać okopów, bo robią to cywile, a oni w tym czasie mogą walczyć. Tak to mniej więcej wygląda. Poza tym okazało się, że przyszła bardzo, ale to bardzo mroźna zima, która złapała żołnierzy, nacierających żołnierzy radzieckich, trochę nieprzygotowanych, bo oczywiście oni mieli mundury przystosowane do warunków temperatur ujemnych, bo przecież to mówimy o północnej Europie i o listopadzie i grudniu, ale nie byli gotowi na przykład na to, że 16 stycznia, a więc po półtora miesiąca trwania tej wojny, już dłużej niż oni się spodziewali, ale tylko pokazuje, jak mroźna była ta zima, padł rekord temperatury minus 43 stopnie. Oni nie byli przygotowani na taką sytuację. Było tak zimno, że zamarzało nawet paliwo w bakach samochodów, gdyż tak, jak najbardziej benzyna czy diesel także mogą zamarzać. Oprócz tego towarzysze radzieccy, ponieważ było ich tak wielu i byli oni skoncentrowani w dużych oddziałach, byli bardzo mocno zależni od logistyki, od tego, żeby chociażby żywność dojechała na front, bo inaczej oni nie będą mieli co jeść. Tymczasem Finowie byli mocno rozproszeni, poruszali się na nartach, więc byli bardzo mobilni i mogli oni liczyć na pomoc cywilów, na pomoc lokalnej ludności, która oczywiście z radością karmiła własnych żołnierzy. W związku z powyższym już tutaj na dzień dobry okazało się, że armia radziecka naciera powoli i opornie. Teren jest trudny. Są oni prześladowani atakami partyzantki, w sensie żołnierzy fińskich na nartach, którzy bardzo często wyposażeni byli także w karabiny snajperskie, którymi razili Rosjan brutalnie. Najsłynniejszym z nich był oczywiście niejaki Simo Haiha, zwany jako Biała Śmierć, który to był, chyba jest w tej chwili, najsłynniejszym snajperem wszechczasów, aczkolwiek nie najskuteczniejszym, bo udokumentowanych on ma, zdaje się, 505 zlikwidowanych celów, co plasuje go w topowej piątce. Jednakowoż prowadzi, teraz nie pamiętam, który był pierwszy, czy obywatel Indii, żołnierz indyjski, czy pakistański. Natomiast jeden był pierwszy, drugi był drugi. Oni tam zgarnęli 550 potwierdzonych, zlikwidowanych celów. Simo Haiha prawdopodobnie zabił więcej ludzi niż 505, no ale tyle się udało potwierdzić. Nieważne, czy jest pierwszy, drugi, trzeci, jest jednym z najsłynniejszych w ogóle żołnierzy w historii. To był gość, który był generalnie prostym chłopem, rolnikiem, a miał giwerę, bo po prostu nią polował. I już po wojnie, bo on, spoiler alert, tę wojnę przeżył, zapytany o to, w jaki sposób nauczył się tak doskonale posługiwać bronią i odnosić takie sukcesy na polu walki, on powiedział, praktykowałem. Typowo szwedzka odpowiedź, krótko i na temat. Pokazująca też pięknie słynne fińskie sisu, czyli tę odwagę wynikającą z takiego twardego, prostego, chłopskiego uporu, który się nie poddaje, tylko do przodu, nie boi się, tylko idzie i sumiennie wykonuje swoją robotę. Tak jak na przykład właśnie Simo Haiha, który specjalizował się w odstrzeliwaniu oficerów. To kolejna paralela z aktualną wojną, ponieważ oficerowie mieli trochę inne mundury, on ich widział z daleka i wiedział, że jak będzie zdejmować oficerów, to po pierwsze zdemoralizuje armię przeciwnika, po drugie, jeżeli armia nie jest dowodzona, to jest absolutnie bezwolna. Szczególnie taka armia jak Armia Czerwona, w której hierarchia dowodzenia była totalnie pionowa i ktokolwiek wystawał spoza tej pionowości, no mój Boże, nie ma miejsca na inicjatywę własną w szeregach Armii Czerwonej. Podobnie jest w tej chwili z Armią Rosyjską i dlatego także Ukraińcy tak bardzo stawiają na likwidowanie oficerów, bo bez nich ta armia się po prostu rozłazi w szwach, bo brakuje tego kręgosłupa armii, czyli podoficerów, tych wszystkich sierżantów czy plutonowych, którzy to dowodzą niewielkimi oddziałami i to oni mają największy wpływ na to, czy armia na polu walki działa skutecznie, czy też nie. W armii fińskiej było wielu zdolnych sierżantów, którzy mieli własną inicjatywę. Poza tym była ona mocno rozproszona i była oczywiście dużo lepiej wyszkolona niż armia rosyjska, bo Finowie szykowali się na tę wojnę, w przeciwieństwie do Stalina, który no, wyrżnął, jak już mówiłem, swoją generalicję. Poza tym Finowie mieli coś, czego nie mieli absolutnie towarzysze radzieccy. Finowie mieli interes, żeby w tej wojnie dać wszystko, co tylko się da z siebie. Podobnie jak teraz mają go Ukraińcy, bo nie bronili własnego domu. W przeciwieństwie do towarzyszy radzieckich, którzy nie byli do końca pewni, po co wchodzą do Finlandii, po co mają walczyć z tą Finlandią, wiedzieli jedynie, że mogą w tej wojnie zginąć i bardzo, ale to bardzo, ginąć nie chcieli. Ich morale było dodatkowo osłabione przez to, że były problemy z logistyką, bo amunicja raczej dojeżdżała na czas, ale jedzenie już niekoniecznie. I tutaj przypomina się stara mądrość, że wojsko maszeruje na żołądkach. I te sowieckie żołądki nie były specjalnie dobrze zaopatrywane, co najlepiej pokazuje legendarna bitwa, tak zwana bitwa Kiełbasiana, która to polegała z grubsza rzecz biorąc na tym, że zaatakowali towarzysze radzieccy obóz fiński. Finowie, wiedząc, że atak się zbliża, bo mieli dobry zwiad i tak dalej, to zdążyli się rozpierzchnąć po okolicy, podczas gdy zwarty duży radziecki oddział wszedł do fińskiego obozu i zastał stojącą tamże garkuchnię, na której to gotowały się kiełbasy. Efekt był taki, że żołnierze Armii Czerwonej, zamiast zainteresować się, czy w okolicy nie ma pułapek, czy nie ma jakichś przeciwników do odstrzelenia, czy teren jest zabezpieczony, rzucili się na te garkuchnie i wydzierali sobie z rąk te kiełbasy. Oczywiście Finowie, widząc to, spokojnie zajęli pozycję, otoczyli ich, no a potem zaczęli strzelać. Jednak największym sojusznikiem Finów w tej wojnie była sama pogoda, ale także niekompetencja dowódców Armii Czerwonej. Najlepiej widać ją na przykładzie radzieckich strat, bo jak już mówiłem, towarzysze radzieccy wprowadzili do Finlandii około 500 000 żołnierzy. I z tych około 500 000 żołnierzy 150 tysięcy zginęło albo zaginęło w akcji, a 200 tysięcy było rannych. To znaczy pół albo więcej jak pół armii to były straty. Gigantyczne straty i to wszystko dokonało się w zaledwie 3,5 miesiąca, bo ta wojna trwała 105 dni. I teraz z 200 tysięcy rannych, 60 tysięcy, to są potwierdzone przypadki, 60 tysięcy było rannych na skutek odmrożeń. Co trzeci ranny żołnierz Armii Czerwonej miał odmrożenia. I oczywiście nie mówimy tu o odmrożeniach uszu, bo to nie miałoby większego znaczenia z punktu widzenia bitwy. Mówimy tu o odmrożeniach palców, rąk, czyli generalnie odmrożeniach kończyn, bo to są najczęstsze, które uniemożliwiają skuteczną walkę żołnierzowi. Co trzeci ranny radziecki żołnierz miał odmrożenia. Oczywiście te takie poważne. Te straty są dużo poważniejsze niż aktualne straty rosyjskie w Ukrainie, no bo one są znacznie mniejsze. To nie jest połowa armii, to jest no, kilkanaście procent, powiedzmy, strat w tej chwili ma armia rosyjska w ciągu trzech miesięcy trwania wojny w Ukrainie. No ale to były inne czasy i też była zima. Ważne jest to, że straty radzieckie były tak ogromne, że dosyłano na front kolejne i kolejne oddziały. Stąd też dokładnie nie wiemy, czy zmobilizowano łącznie 500 tysięcy, czy może 700 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Wiemy, że było ich mobilizowanych mnóstwo i koszty wojny dla Stalina zaczynały rosnąć i wymykać się zupełnie spod kontroli. Bo to nie tylko żołnierze. Jak już mówiłem, około połowa armii to były straty, czyli zaginięci oraz ranni. Ale Armia Czerwona traciła także sprzęt. Dość powiedzieć, że z tych prawie 4000 czołgów wysłanych do Finlandii straciła Armia Czerwona około połowę. przy czym trudno powiedzieć, ile spośród tych czołgów zostało zniszczonych bezpośrednio przez Finów, a ile to były tak zwane straty marszowe, czyli czołgi się po prostu psuły z uwagi na mróz albo kończyło im się paliwo i zostały porzucane i tak dalej. W każdym razie straty te były ogromne. Podobnie towarzysze radzieccy stracili kilkaset samolotów, mimo że Finowie samolotów prawie nie mieli. Jak już mówię, mieli ich tylko 114. Koszty wojny były takie, że nawet Stalin zrozumiał, że ciągnięcie tego tematu dalej nie ma absolutnie żadnego sensu, bo to jest narastająca i to w gwałtowny sposób kompromitacja nie tylko Armii Czerwonej, ale i całego Związku Radzieckiego i komunizmu jako idei. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że Związek Radziecki przegrywał tę wojnę. Oto co to nie. Związek Radziecki wygrywał, gdyż sukcesywnie spychał Finów coraz dalej i dalej. I tak oto 13 marca 1940 roku, w ostatnim, czyli 105 dniu trwania tej wojny, front znajdował się na przedmieściach Wipuri, a więc 80 km od przedwojennej granicy. Już tydzień wcześniej Finowie proponowali zawieszenie broni, gdyż wiedzieli, że jak tylko walki rozpoczną się na ulicach miasta, to straty będą ogromne, a na ulicach miasta nie da się stosować tej samej taktyki, jaką da się stosować w lesie, tych mobilnych żołnierzy na nartach i snajperów. Stalin oczywiście nie był zainteresowany podpisywaniem żadnego zawieszenia broni ani pokoju, dopóki nie znalazł się de facto na przedmieściach, kiedy armaty radzieckie nie mogły ostrzeliwać już centrum Wipuri, przypomnijmy, drugiego największego miasta w Finlandii w owym czasie, po to, żeby przy ewentualnych rozmowach pokojowych mieć potężny lewar na Finlandię. I jeżeli nie udało mu się tej wojny wygrać jednoznacznie polu bitwy, to chciał ją wygrać jednoznacznie, dyplomatycznie. Tak się jednak nie wydarzyło, bo ostatecznie efektem tej wojny było to, że Finowie oczywiście musieli się zgodzić na radziecki dyktat, ale warunki, jakie Stalin postawił, nie były tak straszne, jak można byłoby się spodziewać. Powtórzyli oni swoje żądania o to, żeby Finowie oddali im Karelię, znaczy południowo-wschodnią część Karelii, bo część Karelii pozostała przy Finlandii, a do tego ten strategicznie umieszczony pod Helsinkami półwysep Hanko, wyspy na Zatoce Fińskiej, które były niebezpieczne blisko Kronsztadu, a więc głównej siedziby floty bałtyckiej, rosyjskiej, fragment terytorium na północy Finlandii i półwysep rybacki przy mieście Petsamo, które tym samym można kontrolować, podobnie jak można kontrolować Helsinki. Były to potężne straty, bo Finlandia utraciła mniej więcej 1/10 swojego terytorium, ale także 12% ludności Finlandii, prawie 500 000 ludzi, musiało uciekać ze swoich domów do Finlandii po to, żeby nie stać się obywatelami Związku Radzieckiego. A więc Finlandia za cenę nie stania się Republiką Radziecką, bo Finlandia by w końcu tę wojnę przegrała, gdyby Stalin rzucił jeszcze więcej i jeszcze więcej zasobów. Prędzej czy później Finlandia musiałaby tę wojnę przegrać. Więc żeby nie stać się częścią Związku Radzieckiego, można, przekładając na polskie warunki, oddać, tak jakbyśmy my teraz musieli oddać komuś województwo małopolskie razem z Krakowem i Półwysep Helski po to, żeby nie stracić niepodległości. To był koszt, jaki zapłaciła Finlandia. Był oczywiście bardzo duży, aczkolwiek wydaje mi się, że suma summarum Finowie wyszli na tym lepiej, niż gdyby się stali na 50 lat Republiką Radziecką. Teraz Finlandia wyglądałaby zupełnie inaczej. Ogromny problem Finlandia miała po wojnie, jak wytłumaczyć społeczeństwu, że mimo że tak dzielnie się bronimy, mimo że tak wielu radzieckich zostało zabitych, to jednak musimy się zgodzić na taki pokój, ale wtedy w Finlandii wydarzyło się coś, co prawdopodobnie będzie musiało się dla uniknięcia niepokojów społecznych wydarzyć w Ukrainie. Mianowicie elity polityczne kraju wytłumaczyły społeczeństwu, że ten ruch był po prostu konieczny, bo Finlandia nie byłaby w długiej mierze w stanie wygrać tej wojny. Co oczywiście nie zmienia faktu, że kiedy w 1944 roku była szansa na to, żeby odzyskać te terytoria, to Finlandia sprzymierzyła się z III Rzeszą i wtedy miała miejsce tak zwana wojna kontynuacyjna, ale to już jest temat na zupełnie osobny odcinek. Ten jednakowoż chciałbym zakończyć w mega BDS-owym cytatem. Zdaje się, że z Karola Gustawa Mannerheima, ale tego już pewien nie jestem, który powiedział, że jest ich tak wielu atakujących nasz niewielki kraj, gdzie znajdziemy miejsce, by pochować ich wszystkich. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.